Doradcy prezydentów Francji, Ukrainy, Rosji oraz kanclerza Niemiec rozmawiają w Paryżu o Ukrainie. A jak mieszkańcy Kijowa oceniają to, co dzieje się w ich kraju? Pytał nasz specjalny wysłannik. Za chwilę zaprosimy też na popołudniową rozmowę w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Adrian Zandberg, poseł partii Razem. W Paryżu trwa spotkanie w formacie normandzkim na temat Ukrainy. Rozmawiają ze sobą doradcy prezydentów Francji, Ukrainy i Rosji oraz kanclerza Niemiec. Czy to może być początek łagodzenia napięcia? Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Kijowa. Tam jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, co mieszkańcy stolicy Ukrainy mówią o sytuacji na granicy?
Tylko niewielka część z nich naprawdę się nią przejmuje. O ewentualne obawy zapytałem młodych mieszkańców Kijowa, których spotkałem na Majdanie.
Nie można leść w politykę.
Nie iść w politykę, a wszystko będzie dobrze w naszym kraju. Do Kijowa i tak nie dojdą. Jeśli będzie wojna, to w innych miejscach. A wy bylibyście gotowi walczyć? Jeśli będzie trzeba bronić rodziny, to pójdę na wojnę. A ja powiem tak, masz nadzieję na lepsze, szykuj się na najgorsze. Usłyszałem od Denisa i Maksima. Tu na placu, gdzie teraz jestem, blisko hotelu Ukraina, w centrum Kijowa, niemal na każdym rogu są ślady przypominające o wydarzeniach sprzed 8 lat, czyli Euromajdanie. To na przykład prowizoryczne tarcze czy elementy barykad, przy których dziś zatrzymują się głównie turyści, ale w obecnym czasie jest ich tu naprawdę niewielu. Z Kijowa Mateusz Chłystun.
Uwaga kierowcy, dwa samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Mikołajowice i Legnickie Pole zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Wieczorem z Warszawy do Pekinu wyleci spora część naszych olimpijczyków. Na pokładzie znajdzie się m.in. panczenistka Natalia Czerwonka. To mają być jej czwarte igrzyska olimpijskie. Emocje przed wylotem bardzo duże.
Ciężko to nawet opisać, bo ta radość wiąże się z ogromną niepewnością dnia jutrzejszego. Niby wszyscy jesteśmy już wyluzowani, bo przeszliśmy dwa testy, które były negatywne. Jednak na miejscu już w Pekinie czeka nas kolejny test, na którego wyniki będziemy oczekiwać. Zamknięci również i dopiero po tych wynikach negatywnych nas wypuszczą, czyli kolejne, myślę, stresujące momenty przed nami.
Koniecznie zobaczcie rozmowę z naszą zawodniczką na rmf24.pl.
Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
To popołudniowa rozmowa w RMF FM. Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy.
Witam, a moim gościem jest dr Adrian Zandberg, historyk, poseł partii Razem. Witam serdecznie, panie pośle. 30 lat temu, tak o panu opisali, rodzice przywieźli go z Danii do Polski. To było jakiś czas temu, teraz to już jest więcej lat niż 30. Odtąd dokłada starania, żeby Polskę nieco do Danii upodobnić. Tak można było panu przeczytać. Nadal chciałby pan upodobnić trochę Polskę do Danii?
Na pewno chciałbym, żebyśmy w Polsce prowadzili równie racjonalną politykę, jeżeli chodzi o walkę z epidemią.
No właśnie, o to chciałem się zapytać, dlatego że takie informacje płyną z Danii, dzisiaj dopłynęły, że na razie nieoficjalnie, a jeszcze dzisiaj wieczorem oficjalnie, Dania ma znieść wszystkie obostrzenia covidowe. To dobra droga?
A wie pan, dlaczego może to zrobić?
Domyślam się, co pan mi powie. Oczywiście dlatego, że jest dużo wyższy poziom wyszczepienia niż w Polsce.
Dlatego, że ma bardzo wysoki poziom wyszczepienia, ale też dlatego, że środki zaradcze, środki zapobiegawcze zostały zastosowane odpowiednio wcześnie. Bo to przecież o to chodzi, żeby nie znaleźć się w tej sytuacji, w której dziś jesteśmy w Polsce, kiedy pan minister edukacji musiał połknąć swój własny język i ogłosić, że zamyka szkoły.
No, no to ale trzeba tylko w dużych miastach.
To trzeba było myśleć kilka miesięcy wcześniej. I żeby była jasność, to nie jest tak, że to miało prawo ministra zaskoczyć, czy rząd zaskoczyć, bo myśmy w tej sprawie ostrzegali i kładliśmy konkretne rozwiązania już późnym latem. Dokładnie wtedy, kiedy te kraje, które prowadzą racjonalną politykę, tak jak Dania, takie rozwiązania wprowadzały. Ale to tak działa, to naprawdę jest proste. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z zagrożeniem, o którym wiemy, że przyjdzie, to nie można zamykać oczu, udawać, że nic się nie dzieje i dla doraźnych politycznych korzyści czekać, trwać i nic nie robić, tylko trzeba działać. Jak się działa, to można się uchronić przed najgorszym.
Panie pośle,
myśmy w Polsce się nie uchronili przed najgorszym.
Panie pośle, mówicie od dawna, żeby wprowadzić obowiązek szczepień w Polsce. Ja chciałem się zapytać, jak sobie wyobrażacie zmuszenie tych, którzy nie chcą być zaszczepieni, do zaszczepienia? Znaczy, już teraz wiemy, że jest ogromna rzesza ludzi, którzy fałszują certyfikaty covidowe, fałszywie się szczepią, potem czasami trafiają do szpitala i wtedy się dopiero do tego przyznają. jak to zrobić, żeby ci, którzy nie chcą, nawet jak będzie przymus, to się zaszczepili?
My już w Polsce mamy obowiązkowe szczepienia, one obowiązują w przypadku kilku chorób, więc to nie ma pytania, jak to zrobić. To jest pytanie o wolę polityczną.
Panie pośle, to jest bardziej skomplikowane, bo pan wie, że ta grupa osób, które nie szczepią swoich dzieci, bo mamy do czynienia głównie z obowiązkowymi szczepieniami dzieci, systematycznie się poszerza. Jest coraz większa grupa takich osób i tak naprawdę trudno jest to administracyjnie i prawnie wyegzekwować.
Panie redaktorze, czy wszyscy by się zaszczepili, jeżeli szczepienia byłyby obowiązkowe? Pewnie nie. Pewnie pan Brown czy jacyś radykalni, skrajni fanatycy by tych szczepień odmówili. Ale wystarczająco wielu Polaków by się zaszczepiło, żebyśmy byli w stanie utrzymać sytuację pod kontrolą.
Panie pośle, ale jeszcze raz...
Gdybyśmy odpowiednio wcześnie wprowadzili w Polsce paszporty covidowe, to byłaby zachęta do tego, żeby się szczepić, dużo silniejsza niż obecnie. I ale dzięki temu moglibyśmy osiągnąć bezpieczny poziom wyszczepienia.
Ale jeszcze raz zapytam
o te
konsekwencje, które miałyby czekać tych,
ale
którzy się nie zaszczepili.
Ale one są opisane w ustawie. Jeżeli ktoś się nie zaszczepi obowiązkową szczepionką, to podlega karze grzywny. To nie jest żadna nowość. Mamy to w polskim prawie od kilkudziesięciu lat. To jest tylko i wyłącznie kwestia woli politycznej, żeby szczepienie na COVID także znalazło się na tej liście, na liście szczepień obowiązkowych. Tej woli zabrakło.
A nie obawia się pan, że byłoby tak samo niestety, jak było z bardzo wieloma ograniczeniami, które są nadal, no, na przykład noszenie maseczek w środkach transportu publicznego jest nadal obowiązkowe, to się nie zmieniło. No i wystarczy wsiąść do autobusu czy do pociągu, żeby widzieć, że ja już nie mówię, że maseczka jest na nosie, ale że jej w ogóle nie ma, to jest, powiedziałbym, absolutnie coś powszechnego.
Ja myślę, że żeby rząd mógł oczekiwać od obywateli tego, żeby poważnie traktowali zalecenia rządu i decyzje rządu, to ten rząd musi zachowywać się w sposób odpowiedzialny i jednoznaczny. No, taki taniec na linię, który jest uprawiany od dłuższego czasu przez Prawo i Sprawiedliwość, żeby jednego dnia przypodobać się racjonalnej większości, a następnego dnia przypodobać się antyszczepionkowcom, no on kończy się tak, że ludzie przestają ufać w to, co słyszą od rządzących. I to jest coś, o co mam duże pretensje wobec rządzących, bo no, to jest naprawdę skandaliczna historia, to co na przykład dziś wydarzyło się w polskim parlamencie, gdzie wyszła posłanka Prawa i Sprawiedliwości i zaczęła z sejmowej trybuny podważać sens szczepień. Podważać zaufanie społeczne do szczepionek. No to jest skrajnie nieodpowiedzialne.
Panie pośle, ale to, że jest grupa antyszczepionkowców w Zjednoczonej Prawicy, to wiemy od dawna. Oni się z tym specjalnie nie ukrywają. Chciałem się zapytać, czy bylibyście skłonni poprzeć rozwiązania, które miały paść na spotkaniu dzisiejszym z opozycją, dotyczące no, na przykład takich rozwiązań, jak możliwość pozwania niezaszczepionego lub nieprzetestowanego pracownika, który zakaziłby innych, pozwania oczywiście przez pracodawcę. Takie zapisy mają się, rzekomo na razie mówię, bo ja tego dokumentu nie widziałem, znaleźć w tym nowym projekcie, który ma trafić już za moment do parlamentu. Bylibyście skłonni poprzeć takie rozwiązania?
Ja tej ustawy też jeszcze nie widziałem i mam wrażenie, że nikt jej jeszcze nie zobaczył.
Nikt, to znaczy również politycy PiS-u?
No, takie mam wrażenie z rozmów z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem to nie jest specjalnie poważne. To znaczy, zacznijmy od jednej rzeczy. To znaczy, te rozwiązania, o których mówi w tym momencie na przykład pan Koc, one już są dramatycznie spóźnione. One już powinny zostać wprowadzone wiele miesięcy temu. Ale nawet jeśli wprowadzacie się dzisiaj, no, to traktujmy się poważnie. No, to trzeba po prostu położyć konkrety na stół. A my mamy taką historię, która się powtarza. Rząd mówi, że posłucha rozwiązań, wysłuchuje ich, kiwa z uznaniem głową, mówi, że przyniesie ustawę. Wszyscy czekają na ustawę, czekają na ustawę, czekają na ustawę i w końcu ta ustawa w Sejmie się nie pojawia. No to poważne nie jest. To
może jest tak, że...
naprawdę dosyć dramatyczną sytuacją.
To może jest tak, że rząd po prostu czeka, że to się przewali. To znaczy w największym skrócie, no dzisiaj mamy 50 tysięcy, to jest już bardzo duża liczba, tak naprawdę mamy więcej, bo wiemy, że wiele osób nie wchodzi w system. Testuje się, ale nie wchodzi w system. Mamy więc zatem więcej. Pewnie w przyszłym tygodniu będzie 100 tysięcy, więc pewnie za 3-4 tygodnie ta fala się też przewali i zakładam, że rządzący zakładają, że będą mieli spokój.
To jest darwinizm społeczny. To jest takie myślenie.
Cytuję pan premiera Morawieckiego i ministra Szumowskiego, którzy tak to nazywali, jeśli chodzi o politykę
właśnie,
Szwecji.
To właśnie jest darwinizm społeczny. Przyjęcie założenia, że dlatego, żeby uniknąć politycznych kłopotów w klubie Zjednoczonej Prawicy, można poświęcić życie tysięcy osób. I powiedzmy sobie uczciwie, to będą osoby starsze. To będą na przykład osoby, które są po przeszczepie, które mają, biorą leki immunosupresyjne, które cierpią na cukrzycę. To jest po prostu świadome zabijanie ludzi, którzy są słabsi. My się na coś takiego jako lewica nigdy nie zgodzimy, bo po prostu to jest polityka, która jest nieetyczna. Tyle, kropka. No nie wolno w ten sposób postępować. Ja się dziwię, szczerze mówiąc, politykom, którzy biorą to na swoje sumienie, ale też na swoje polityczne sumienie. Bo jak pan spojrzy dzisiaj na dane, które się pojawiają, to w tych danych Polska jest smutnym rekordzistą, jeżeli chodzi o nasz kontynent. Jesteśmy tym krajem, w którym mamy niemal najwięcej zgonów w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.
Tak, ale politycznie
jeżeli chodzi
niestety,
o COVID, to jest porażka.
Panie pośle, politycznie niestety...
Dramatyczna porażka i płacą za to najsłabsi.
Adrian Zandberg, historyk, poseł partii Razem, jest naszym gościem. Kończymy naszą wizytę w radiu, ale przechodzimy do internetu. Zapraszamy do Radia RMF24 na stronę rmf24.pl i do mediów społecznościowych. Ta rozmowa będzie kontynuowana. Przejdziemy teraz.
Dziękujemy panom. Gdyby były obowiązkowe szczepienia, większość by się zaszczepiła. Wprowadzenie tego obowiązku to jest kwestia woli politycznej. Mówił przed momentem nasz gość Adrian Zandberg, poseł partii Razem. Rozmowa trwa w sieci. Polecamy. A z najnowszymi faktami wracamy o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.